I tak, drodzy Państwo, 7:17, poranek wnet trwa. To już teraz zapowiadana rozmowa. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się.
Nie wiem, czy jeszcze jest Pan w Mołdawii, ale wiem, że na pewno był Pan w Mołdawii, a to, co najważniejsze, no to powód tej wizyty, niedzielne wybory samorządowe. Co możemy na ten temat powiedzieć?
Pozdrawiam z Kiszyniowa, stolicy Mołdawii. Państwa szczególnego, bo z racji historycznych, bo przecież było to kiedyś jako Wołoszczyzna Lenno Rzeczypospolitej, a na terenie obecnego terytorium Mołdawii polscy hetmani toczyli często zwycięskie bitwy z Turkami czy z hospodarami mołdawskimi, których podporządkowywali polskiemu państwu Rzeczypospolitej, ale dzisiaj jest to kraj szczególnie istotny jako boisko, nazwijmy to metaforycznie, w tym geopolitycznym meczu między Zachodem a Rosją. Tutaj Rosja ma swoje aktywa, przede wszystkim okupuje cały czas Transnistrię, czyli Naddniestrze, jak to my mówimy. Jeżeli wyjedzie pani z Kiszyniowa, przejdzie pani niewiele kilometrów, to na granicy, no można powiedzieć wewnętrznie, bo to przecież terytorium formalnie Mołdawii, na granicy tej wewnętrznej Mołdawii z Naddniestrzem, które bądź jest formalnie częścią terytorium Mołdawii, stoją rosyjskie posterunki wojskowe. Ale to nie tylko kwestia okupacji Naddniestrza, to kwestia także obecności bardzo mocnej mediów rosyjskich. Tu dosłownie parę dni temu zamknięto 6 stacji telewizyjnych zajmujących się rosyjskim, a parę miesięcy temu zamknięto też 6, w sumie 12 kanałów telewizyjnych, które nadają w języku rosyjskim i nadają rosyjską propagandę. Z list wyborczych, wyborach samorządowych w ostatniej chwili dosłownie, wykonano to w piątek, wykreślono szereg kandydatów, którym udowodniono, służby mołdawskie udowodniły to, że były finansowane przez Rosję. Chodzi przede wszystkim o partię Shor, nazwa od oligarchy mołdawskiego Udziana Shora, który ukradł miliardy z mołdawskich banków i od 4 lat jest w Izraelu, gdzie nie są w stanie go stamtąd wydobyć. Te pieniądze są, które ukradł, są, jakoś dalej pracują. Ta partia jest wyraźnie prorosyjska. Została zregistrowana, w jej miejsce powstała inna partia o nazwie Szansa. Natomiast rządzi centroprawica proeuropejska. Spotykałem się także z socjalistami, którzy też są proeuropejscy. Wydaje się, że Mołdawia jest na drodze do Unii Europejskiej, chociaż nie do NATO, przynajmniej na razie, bo rzecz ciekawa, jeszcze 2 lata temu tylko 30 mieszkańców Mołdawii chciał wejść do tego kraju do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego po agresji Rosji na Ukrainę. Ta liczba się zwiększyła, ale dalej jest to tylko, a może aż, porównując z tym, co było, 30%. Ale ja pamiętam na Ukrainie w swoim czasie przecież też nie chciano wejść do NATO. Ba, nawet prezydent Zełenski, o czym się nie pamięta, on sam tego nie chcę przypominać, ale prezydent Zełenski po kilku tygodniach trwającej agresji, napaści Rosji na Ukrainę, powiedział, że Ukraina nie chce wejść do NATO, a dzisiaj jest to oczywiście na agendzie i sami Ukraińcy chcą i NATO pewnie w jakimś tam czasie ich przyjmie. Pewnie tak samo stanie się z Mołdawią.
Panie pośle, powiedział pan, że Mołdawia jakby obrała taki kurs proeuropejski. To też potwierdza ostatnia wypowiedź prezydent Mołdawii Mai Sandu, która mówiła o tym, że Mołdawia wybrała drogę europejską, ale czy Europa wybierze Mołdawię? To jest to pytanie, które też zresztą prezydent nie wprost postawiła, ale mówiła o tym, że wkrótce państwa Unii Europejskiej staną przed tym wyborem, czyli zaakceptowanie albo nie Mołdawii jako potencjalnych członków rodziny europejskiej.
No to jest dobre pytanie, więc atutem Mołdawii jest to, że jest, uwaga, taka mała, to, że jest biedna, bardzo biedna, z największych krajów Europy, to jest minus, bo to będzie wymagało zastrzyku finansowego Unii. W Chociaż prawdę mówiąc, jak się jeździ po centrum Kiszyniowa, tam są samochody, jeżeli nie lepsze, to na pewno porównane z tymi, które widzimy w Warszawie, więc to jakoś tej biedy Kiszyniowa nie widać, ale jak byłem w Bielcach, to jest największe skupisko Polaków w Mołdawii, gdzie już jest krok do Odessy, krok do granicy z Ukrainą, no tam tą biedę bardziej widać. Natomiast tutaj Mołdawii to jest taka mała, tutaj taka anegdota, czyli coś, co wydarzyło się naprawdę, kiedy byłem ministrem do spraw europejskich, no, 40 lat minęło, najmłodszy minister wtedy w trzeciej RP, to pamiętam moje spotkanie z moim brytyjskim odpowiednikiem, z prezydentem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, Douglas Henderson. Ja pytam go, Doug, co uważasz wtedy największym problemem Polski w tych negocjacjach z nami o członkostwo, a Polska, to był rok 1997, grudzień. On też tak na mnie spojrzał, pomilczał i mówi, size. No, znaczy rzeczywiście to, że Polska była wielkim krajem, to był problem w tych negocjacjach, bo każda pomoc dla Polski finansowa była multiplikowana przez fakt, że jest taka duża. W przypadku Mołdawii, no to jest to tam niespełna 3 miliony mieszkańców, a tak naprawdę dużo mniej, bo uwaga, 1/3 mieszkańców Mołdawii wyjechała za granicę do pracy, a w niektórych miastach jest to połowa mieszkańców. To jest oczywiście bardzo duży problem demograficzno-gospodarczy dla tego kraju, który no, de facto w drugim stopniu żyje, nie mając jakichś specjalnie bądź naturalnych, no żyje na kruplówce, na tym, co da Zachód i na tym, co przyszą rodacy, którzy na tym Zachodzie pracują. Tak, uważam, że to rozszerzenie o Mołdawię nastąpi. Będzie to pewnie w przyszłej dekadzie, ale nie będzie to rozszerzenie tylko o Mołdawię, tylko o szereg innych państw, na przykład państw Bałkanów Zachodnich, no, pewnie też o Ukrainę, tylko że pytanie, czy ci nowi członkowie otrzymają te same przywileje, które mają obecnie członkowie Unii Europejskiej. No, chyba nie wiem, czy do końca jest to realne, bo przyjęcie Ukrainy tym olbrzymim rolnictwem, jakże konkurencyjnym wobec rolnictwa francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, greckiego, portugalskiego, cała Europa Południowa, no, myślę, że raczej by wydaje się to pójdzie w tym kierunku, że jednak będzie to takie członkostwo na tych nowych państw na specjalnych warunkach, bez dostępu do wszystkich kanałów finansowych, które normalnie są udziałem państw członkowskich obecnych.
Wspomniał pan, że oprócz Mołdawii to przecież państwa, to na przykład właśnie Bałkany, a Ukraina, no aby mówić chyba o przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej, to najpierw to widmo wojny przede wszystkim musi zostać zakończone. Czy może tutaj w tej materii już coś się zmieniło, bo jeszcze mamy szereg innych problemów, takich jak na przykład korupcja, która niestety, jak widzimy nawet po tych ostatnich doniesieniach, no wciąż, mimo tej skrajnie trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej wojną, wciąż na Ukrainie jest na bardzo wysokim poziomie.
Tak, ma pani rację, to jest zauważane i ba, tym Rosja gra. Kiłch o tym wie, że jest to wykorzystywane kwestia korupcji, która jest tam wielopiętrowa. Pamiętam opowieści polskich przedsiębiorców, którzy za własne pieniądze wozili tam transporty leków, żywności, odzieży i musieli się opłacać na granicy tym pogranicznikom ukraińskim. To był skrań żenujący, bo przecież wzięli pomoc dla ich rodaków. Te dymisje, które są bez przerwy w zasadzie w administracji ukraińskiej, łącznie z tymi, którzy odpowiadają za to, żeby tysiące młodych Ukraińców mogło wyjechać, a nie walczyć na froncie, przecież taka jest prawda. No to jest założone na Zachodzie, to stroi przeszkodę. I może być nie tylko powodem, także pretekstem, żeby tą akcesję Ukrainy opóźnić, chociaż pewnie powód będzie inny, ekonomiczny, o tym już powiedziałem. Natomiast no, rzeczywiście Ukraina w tej chwili wchodzi coraz bardziej, a to pisałem parę miesięcy temu, to już było widoczne, teraz to już widać, słuchajcie, czuć, wchodzi w kampanię wyborczą prezydencką w przyszłym roku i parlamentarną, do Werchownej Rady Jednego Parlamentu Ukraińskiego, który zapyta, a czy jest w ogóle sens robić wybory, kiedy jest wojna. No, dla Zełenskiego jest oczywiście sens, to jest dla niego jedyny ratunek, ponieważ on traci na popularności, zyskuje generał Załóżny, budzący armię, który zresztą teraz coraz bardziej jest aktywny publicznie, udziela też wywiadu w trakcie zagranicznej, staje się wyraźnie alternatywą dla Zełenskiego. coraz więcej byłych doradców, jak pan Arestowicz przechodzi, były doradców Zelenskiego, przechodzi do obozu generała Załużnego. Więc ta walka wewnętrzna na Ukrainie jest coraz większa i to będzie pewnie narastało. To też nie jest dobre. Był taki niepisany pakt przestrzegany przez stronę ukraińską, przez ukraińskich polityków, że do szczytu NATO w Wilnie, kiedy oni się spodziewali, że NATO ich zaprosi na pokład, no NATO nie zaprosiło, oni starali się jakby ograniczać, przynajmniej w wymiarze publicznym, tą walkę wewnętrzną, no ale potem to już się rozlało. I na pewno Ukraina ma problem, no powiedzmy sobie szczerze, ja o tym w zeszłym tygodniu napisałem dla Gazety Polskiej Codziennie i dla Niezależnej, no Zachód daje taką broń, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała. Natomiast ta broń jest niewystarczająca, żeby tą wojnę wygrać, żeby odzyskać terytorium, które zostało przez Rosjan zabrane w roku 14 i teraz ostatnio. Dlaczego? No ponieważ Zachód, nie myślimy tutaj o USA, ale także o Niemczech, czy też innych krajach, ale wszystkim o tych dwóch, nie chcą, aby nastąpiło takie rozstrzygnięcie wojny w Europie Wschodniej, wojny rosyjsko-ukraińskiej, które by spowodowało za kilka lat kolejną wojnę. Czyli nie chcą, aby Rosja poniosła straty tak duże, porównując z tym, co jest obecnie, żeby miała pretekst, powód do nowej wojny. W związku z tym myślę, że dlatego właśnie teraz uruchomiono te rozmowy pokojowe. Dlatego tak nie stąd nie do końca powiedzieli, że nie chcą z Rosją negocjować. Oczywiście stwierdzenie, że nie chcą z Rosją negocjować jest elementem negocjacji i kwestie ceny pewnej. Natomiast no, myślę, że Rosja będzie chciała tą wojnę przeciągnąć do roku 2025, bo czeka na wyniki wyborów w USA.
Bo od tych wyników bardzo...
Tak, bo... obojętnie, kto tam wygra, to i tak ta pomoc dla Ukrainy może być dużo mniejsza.
I tutaj, panie pośle, na razie postawimy kropkę. Można powiedzieć trochę w przenośni, że z Mołdawii my za kilka chwil przeniesiemy się do Bejrutu, bo będziemy rozmawiali z Libanem, ale do tych wszystkich spraw będziemy jeszcze oczywiście wracać. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pojawiam się.
I my także pozdrawiamy. Mamy godzinę 7.29. Za moment Kazimierz Gajowy, Liban. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami. Pod numerem drugim jest zespół Roxette. Dzisiaj gramy, można powiedzieć, klasycznie, ale rockowo i bardzo energetycznie, więc słuchamy i za moment wracamy.
Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The look. Fire in the eyes, naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Look.
she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes,
reklama.
O matko jedyna, słup wrócił, żebyście wiedzieli, co to albo w kulturze i jak i kiedy.
A te łapy trzymające się obchodzące, to do Małgosi Kleszcz i Konrada Mędrzyckiego należą. Piątki o 11:00.
Uszy w słup.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.